Rozdział drugi. Powrót wędrowca. Gdyśmy się zbliżali do miasta i ujrzeli światełka, na moście królewskim, błyszczące poprzez szarą mgłę, Polinezja odezwała się. Byłoby o wiele rozsądniej, Janie Dolittle, gdybyś polecił Tomkowi kupić serdelki, a sam ominął miasto, bo gdy cię dzieci i psy poznają, nie wrócisz chyba nigdy do domu. Wiesz o tym sam najlepiej. Tak, zdaje mi się, że masz słuszność, Polinezjo, odrzekł doktor. Możemy tu skręcić na północ i dojść polem do ulicy Wołowej. Poszedłem więc sam do miasta, a całe towarzystwo z doktorem na czele udało się w drogę do domu. Było mi trochę smutno, iż nie wezmę udziału w uroczystości powitania doktora, ale byłem za to choć w części wynagrodzony. Gdy tak sam jeden szedłem przez most królewski, wkraczałem do miasta rodzinnego niby zwycięski wędrowiec z dalekich krajów. Boże wielki, Krzysztof Kolumb wracający dopiero po odkryciu Ameryki nie mógł się czuć bardziej dumny niż owego wieczoru ja, Tom Stubbins, syn szewca. Jedną z pomniejszych przyczyn, która potęgowała moje wzruszenie, było to, że nikt mnie nie poznawał. Wydawałem się sam sobie zaczarowaną postacią z Tysiąca i jednej nocy, która, sama widząc, nie była przez nikogo widziana. Byłem teraz o 3 lata starszy i osiągnąłem wiek, w którym chłopiec wyrasta w górę jak młode drzewko i zmienia się bardzo. Gdy w słabym świetle latarni ulicznych szedłem do sklepu rzeźnika na ulicy Głównej, poznawałem co drugiego spotykanego przechodnia. Uśmiechałem się do siebie na myśl, jak bardzo byliby zdziwieni, gdybym im opowiedział, kim jestem i jakie nadzwyczajne rzeczy widziałem i robiłem od czasu, gdym po raz ostatni stąpał po tym bruku. Potem zdawało mi się, że widzę siebie samego siedzącego na murze przybrzeżnym, machającego nogami nad wodą, tak jak to często czyniłem, śledząc oczyma znikające statki i marząc o krajach, których jeszcze nigdy nie widziałem. Na rynku przed słabo oświetlonym sklepem ujrzałem postać, którą poznałbym zawsze i wszędzie. Był to Mateusz Mag, karmiciel kotów. Dla żartu, aby się przekonać, czy mnie pozna, stanąłem obok i przyglądałem się razem z nim w wystawie sklepowej. Nagle odwrócił głowę i spojrzał na mnie. Nie, naprawdę nie poznał mnie. Bardzo rozbawiony wszedłem do rzeźnika. Poprosiłem o serdelki. Zważono mi je, zapakowano i podano. Rzeźnik był moim starym znajomym, ale spojrzał tylko na ubranie, połatane, poplamione i strasznie wyrośnięte, a poza tym nie objawił niczym ani ciekawości, ani tego, że mu kogoś przypominam. Ale gdy przyszło do płacenia, spostrzegłem z zakłopotaniem, że nie mam w kieszeni innych pieniędzy prócz dwóch wielkich, hiszpańskich, srebrnych monet, pamiątki naszych burzliwych odwiedzin na wyspach Capablanca. Rzeźnik spojrzał na monety i potrząsnął głową.
Przyjmujemy tylko angielskie pieniądze,
powiedział. Bardzo mi przykro, usprawiedliwiałem się, ale to jest wszystko, co posiadam. Jak pan widzi, to prawdziwe srebro. Jedna moneta warta jest co najmniej 5 szylingów.
Możliwe, powiedział rzeźnik, ale ja nie mogę tego przyjąć.
Wydawał się bardzo podejrzliwy i rozgniewany. Gdy się zastanawiałem, co robić, zauważyłem, że w sklepie była trzecia osoba zainteresowana tym, co się dzieje. Odwróciłem głowę. Był to Mateusz Mag, który wszedł tu za mną. Jego oko, to, które zezowało, mierzyło mnie ciekawym, napół poznającym spojrzeniem. Nagle rzucił się do mnie i schwycił mnie za rękę.
Tomek! Czy to ty? Czy to ty naprawdę?
Zawołał.
Jak Boga kocham, to jest Tomek Stubbins. Rodzona matka by go nie poznała, tak wyrósł. Taki się zrobił ładny, a brązowy jak czekoladka.
Mateusz był naturalnie dobrze znany wszystkim kupcom w mieście, a szczególnie rzeźnikowi, u którego kupował kości i ochłapy mięsa dla psów i kotów. Ależ Alfredzie, przecież to jest chłopak Jakuba Stubbinsa, Tomek Stubbins, który wraca z dalekich krajów. O te pieniądze nie masz potrzeby się martwić, Alfredzie. Założę się, że on załatwia sprawunki dla doktora. Przywiozłeś przecież doktora ze sobą, co? Zapytał i spojrzał na mnie z niepokojem. Nie wróciłeś chyba sam? Nie, rzekłem. Doktor wrócił, jest cały i zdrów.
Dopiero co się przyjechali, tak? Pytał dalej. Dziś wieczorem, prawda?
Przecież gdyby Jan Dolittle przybył już dawniej, musiałbym o tym wiedzieć. Powiedziałem mu, że doktor znajduje się w drodze do domu, że prosił mnie, abym mu załatwił kilka sprawunków, ale że niestety mam tylko zagraniczne pieniądze przy sobie. Powiedziałem to wyniosłym tonem doświadczonego podróżnika i spojrzałem nieco z góry na upartego rzeźnika, który w swoim małomiasteczkowym ograniczeniu nie mógł pojąć kłopotów przybyłego z daleka żeglarza. Ach, Alfred da ci serdelki. Uspokajał mnie Mateusz.
Ależ rozumie się, wszystko w porządku, Tomku.
Zgodził się rzeźnik z uśmiechem. Chociaż nie jesteśmy kantorem wymiany.
Gdybyś od razu był powiedział, kim jesteś i dla kogo kupujesz serdelki, dałbym ci je natychmiast bez słowa, jakkolwiek doktor nie był nigdy zbyt punktualny w płaceniu. Weź wędlinę i powiedz Janowi Dolittle, że cieszę się z jego szczęśliwego powrotu.
Bardzo dziękuję, powiedziałem z godnością. Potem udałem się znów w drogę, trzymając w jednej ręce serdelki. Drugiej uczepił się Mateusz Mag.
Musisz wiedzieć, Tomku, mówił, gdyśmy skręcali na ulicę Wołową, że przez te wszystkie lata za każdym powrotem doktora witałem go zaraz pierwszego wieczora w jego domu.
Nie uprzedza mnie wprawdzie nigdy, kiedy wraca.
Chowaj Boże. Prawdopodobnie nie chce, żeby o tym wiedziano. Zawsze jednak dowiaduje się tego w jakiś sposób, choćby był w mieście zaledwie od godziny i zaraz witam go, rozumie się.
Gdy już jestem u niego w domu, przyzwyczaja się do mnie od razu i cieszy się, że mnie widzi.
Przeżyłeś pewnie mnóstwo przygód i widziałeś dużo ciekawych rzeczy, Tomku, od czasu, gdyśmy się po raz ostatni widzieli.
Tak, Mateuszu, odpowiedziałem. Widziałem więcej, niż się tego kiedykolwiek spodziewałem i marzyłem. Przywieźliśmy całą teczkę notatek z podróży i wspaniały zbiór roślin zebranych przez indiańskiego przyrodnika, bardzo ważny i cenny zbiór. I wyobraź sobie, Mateuszu, przyjechaliśmy w skorupie olbrzymiego ślimaka morskiego, który z nami na grzbiecie przepełznął przez całą drogę z jednej strony Oceanu Atlantyckiego aż tutaj przez całe dno morskie.
No, no, to dopiero doktor Dolittle widział i przeżył mnóstwo osobliwych, nadzwyczajnych rzeczy, powiedział Mateusz. Przestałem już opowiadać o jego podróżach i niezwykłych czynach. Dawniej w gospodzie pod Czerwonym Lwem mówiłem dużo o jego przygodach, szczególnie w takie wieczory jak dzisiejszy, kiedy się chętnie słucha opowiadań, ale teraz już tego nie robię. Jest to samo, co z mową zwierząt. Ludzie nie chcą w to wierzyć. O co więc o tym rozpowiadać?
Przeszliśmy już przez całą ulicę Wołową i zbliżyliśmy się do domu doktora. Było już zupełnie ciemno, ale w krzakach i obok na drzewach i nad naszymi głowami słychać było świergotanie i trzepotanie się ptaków. Mimo próśb Polinezji wieść o powrocie doktora rozeszła się już w tajemniczy sposób, tak jak to zwykle bywa w świecie zwierzęcym. Było ciągle zimno i ptaki przelotne jeszcze nie wróciły, ale wokół słynnego domku w dużym ogrodzie zebrało się tysiące wróbli, gilów, szpaków, drozdów, wron, aby święcić powrót wielkiego człowieka. Gromady ptactwa gotowe były czuwać całą noc, by go rano ujrzeć. Gdy wszedłem po stopniach i otworzyłem małe drzwiczki, uprzytomniłem sobie wielką różnicę między tą nadzwyczajną miłością, jaką doktor był tu otoczony, a nietrwałą przyjaźnią ludzką. Wystarczyło być nieobecnym przez 3 lata, aby zostać niepoznanym przez garstkę przyjaciół. Ale przyjaciele doktora Dolittle ze świata zwierząt witali go tym serdeczniej, im dłużej był nieobecny.